Teraz Polskie. Na audycję zaprasza Marcin Dębowski. Teraz Polskie.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łeznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Teraz Polskie.
Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Marcin Dębowski i zapraszam na audycję Teraz Polskie na błękitnej fali Radia Niepokalana.
Już dziś wiem.
Teraz Polskie. Na audycję zaprasza Marcin Dębowski.
Gościem audycji Teraz Polskie na błękitnej fali Radia Niepokalanów jest autor książek Życie po śmierci, ksiądz Wiktor Szponar. Ksiądz był również dziennikarzem, przerwał studia dziennikarskie, wstąpił do seminarium i zainteresował się życiem po śmierci. Proszę księdza, według ankiet przeprowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat do doświadczenia NDE, czyli Near Death Experience, przyznaje się od 4 do 5% osób, które przeszły przez doświadczenie śmierci klinicznej. Czy to możliwe, aby kilka tysięcy przebadanych ludzi w różnym wieku na przestrzeni kilkudziesięciu lat z 5 kontynentów o różnych wierzeniach, światopoglądach miało tę samą halucynację albo byli ze sobą w spisku? Życie po śmierci, teologiczne śledztwo. Co to znaczy przeprowadzone teologiczne śledztwo przez księdza i skąd u księdza takie właśnie zainteresowanie takimi przypadkami?
Teologiczne śledztwo, ja to rozumiem w ten sposób, że moja praca polegała na tym, że spotykałem się z pacjentami po NDE, czyli Near Death Experience, czyli bliskim doświadczeniu śmierci. Przeprowadzałem z nimi wywiady. Zbierałem też dokumentację medyczną, która oczywiście nie potwierdza autentyczności tego, co oni opowiadają, co widzieli po tamtej drugiej stronie, ale na przykład twierdza, czy ktoś naprawdę był reanimowany, czy na przykład faktycznie ktoś miał wypadek samochodowy, czy faktycznie miał operację serca. Bo dla mnie to jedyną jakby weryfikacją pacjentów i wywiadów, które umieściłem w książce ostatecznie, to było właśnie to, czy ktoś ma te dokumentację medyczną i ma udowodnione to, że coś mu się działo w sensie medycznym. Więc śledztwo polegało na zebraniu dokumentacji medycznej plus przeanalizowaniu teologicznym tego, co pacjenci mówią, co widzieli po tamtej stronie.
Ja się właśnie zastanawiałem, dlaczego książka jest przeplatana różnymi dokumentacjami medycznymi, a teraz to już widzę, że to jest dla potwierdzenia tego, co opowiadali ci ludzie księdzu.
Oczywiście, bo to, co ja zauważyłem, nieraz nawet rozmawiam z innymi osobami, które też badają ten temat, niekoniecznie związanymi nawet z kościołem, ale bardzo często się pojawia taki wątek, że kiedy rozmawiam z jakąś osobą, która mówi o swoim doświadczeniu życia po śmierci, ale mówić coś, co jest niezgodne po prostu z Pismem Świętym, z teologią katolicką, to pod koniec rozmowy się pytam, ja mógłbym zobaczyć pani dokumentację medyczną, tak? Czy pani była w szpitalu, czy była reanimowana, czy to była jakaś operacja, czy wypadek samochodowy? No i zazwyczaj wtedy się okazuje, że nic takiego nie miało miejsca. Natomiast wtedy, kiedy ktoś ma udokumentowane medycznie jakąś sytuację, tak? Czy na przykład zawał serca, czy operację, czy wypadek samochodowy, to wtedy, kiedy jest ta dokumentacja medyczna, to te relacje faktycznie pokrywają się z tym, co mówią dokumenty Kościoła katolickiego na temat życia po śmierci, Pismo Święte, tradycja.
Jest wiele pytań, na przykład, czy istnieje życie po śmierci?
Wierzę, że tak, ale jest to wiara. Wielokrotnie słyszałem takie pytanie, czy ja tym swoim teologicznym śledztwem udowodniłem życie po śmierci. Więc oczywiście, że nie. Dlatego, że życia po śmierci, czy istnienia Pana Boga, tak nie da się udowodnić w takim sensie, jak udowadniamy prawa w fizyce czy w biologii. Dlatego, że jest to wiara, tak? A wiara to nie jest wiedza. Natomiast można zbierać jakieś poszlaki, ja bym to tak nazwał, jakieś takie znaki, które Pan Bóg nam tutaj na ziemi zostawia i zgłębiać tą naszą wiarę, nie? Rozwijać się w tej wierze. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że jakiekolwiek teologiczne śledztwo udowodni, w sensie takim naukowym udowodni, życie po śmierci.
Proszę księdza, nie tak dawno obchodziliśmy wielkanocne święta i tam wszyscy mówimy, wierzymy w zmartwychwstanie.
Tak, rzeczywiście. I to więcej, wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Więc nie chodzi tylko o to, że mówimy o wyznaniu wiary na każdej mszy świętej w niedzielę, czy w uroczystość. W ciała zmartwychwstanie, żywy odwieczny. Amen. I to wcale nie jest takie łatwe, dlatego, że często my sobie to wyobrażamy, że życie po śmierci, szczególnie już po paruzji, czyli po ponownym przyjściu Pana Jezusa na świat w Apokalipsie, to, że to jest życie duszy nieśmiertelnej. Natomiast Pan Jezus jasno nam to pokazał właśnie w niedzielę zmartwychwstania, że my zmartwychwstaniemy fizycznie, że my zmartwychwstaniemy ciałem. Oczywiście ciałem tym uwielbionym, pisze święty Paweł. Więc podobnym, a jednak innym niż to, którym teraz dysponujemy tutaj na ziemi. Ale bez wątpienia święta zmartwychwstania to są te święta, które przypominają jedną z najbardziej podstawowych praw naszej wiary, że w momencie śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. A tak naprawdę najpiękniejszy moment, jaki nas czeka w życiu, to jest ten, który następuje bezpośrednio po śmierci, czyli spotkanie z Panem Bogiem, z niesamowitą miłością. miłością.
A proszę powiedzieć, czy ta wiara pomaga i czy warto szukać sensu życia, chociażby poprzez spotkania z takimi osobami, którymi ksiądz się spotkał, pisząc właśnie te książki, spisując te zeznania, nazwijmy to tak, wyjątkowymi osobami, bo one doświadczyły tego właśnie, nazwijmy, czegoś wyjątkowego.
Myślę, że każda dobra rzecz, która nas prowadzi do Pana Boga, jest dobrym jakbyś metodą, żeby pogłębiać naszą wiarę, żeby ją wzmacniać, żeby budować. Czyli ja te doświadczenia traktuję jako łaskę, którą daje Pan Bóg danej osobie i którą ta osoba później się dzieli z innymi. A jeśli Pan Bóg nam daje jakąś łaskę, no to właśnie po to, żeby wzmacniać naszą wiarę. Natomiast błędem byłoby, gdyby ktoś zatrzymał się na tym. To znaczy, że zaczniemy czytać te relacje, czy jak Pan powiedział, zeznania tych pacjentów, więc to było super ciekawie. Jedna książka, druga książka na jakiś na ten temat. Natomiast mi bardzo należy na sercu, żeby to była tylko droga do Ewangelii, do Pisma Świętego. Żeby się nie zatrzymać tylko na kolejnych książkach na temat NDE, tylko być może ktoś od tego zacznie, bo ten temat go zainteresuje. No ale nie można na tym skończyć, nie? To jest tylko droga do, a nie cel sam w sobie, a droga do tego, co mamy w Słowie Bożym, co mamy w Piśmie Świętym. I też, jeśli założyć, że Pan Bóg na to pozwala, na te bliskie doświadczenia śmierci, to ja myślę, że właśnie dlatego, żeby to nas po prostu zahaczyło i doprowadziło do tego objawienia, które jest w Biblii.
Wszechksiędza, a czy można powiedzieć, że śmierć jest tak naprawdę największym tematem tabu XXI wieku?
Na pewno jednym z większych, nie? To bez wątpienia. To rzeczywiście doszło na przestrzeni, myślę, kilkudziesięciu lat do dość zaskakującej być może. Myślę, że tak, że do dość zaskakującej zmiany, bo jeszcze nie tak dawno temu przecież nawet w bajkach dla dzieci. Jeśli będziemy czytać bajki braci Grimm czy Hansa Christiana Andersena, tam jest stosunkowo dużo o śmierci i te bajki zostały ocenzurowane jako takie, które według dzisiejszych współczesnych pedagogów są niewłaściwe dla dzieci. Co do tego, to może nie chcę tego komentować. Niemniej myślę, że fakt, że dzisiaj zdecydowana większość ludzi umiera w szpitalach poza swoimi domami, poza rodzinami, bardzo często. Ta śmierć stała się taka trochę tematem tabu przez też to, że w tych ostatnich chwilach życia niewiele osób towarzyszy umierającemu. Inaczej było kiedyś, tak? Kiedy ktoś umierał w domach, to cała rodzina przychodziła, towarzyszyła, były odpowiednie modlitwy nawet. Paliło się gromnice, prawda, przy umierającym. No dzisiaj w szpitalach nikt gromnicy raczej nie pali, tak? Więc tych czynników myślę, że jest kilka. Ale myślę, że głównym, tak naprawdę wydaje mi się, że głównym takim czynnikiem to jest to, że kiedy jednak ludzie byli bardziej wierzący, bo to śmierć nie była takim tematem tabu, dlatego że śmierć no, to był po prostu etap w życiu. No i nic więcej, po prostu etap w życiu. Oczywiście nieraz bardzo bolesny, trudny. Pan Jezus płakał nad śmiercią Łazarza, tak? Ale mimo wszystko śmierć to był po prostu etap w życiu. A dzisiaj, z punktu widzenia takiego światopoglądu materialistycznego, no, to śmierć to już jest koniec, już nie ma tego człowieka. Więc myślę, że dzisiaj śmierci człowiek się może nawet bardziej boi niż kiedyś i dlatego ten temat stał się tematem tabu. Kiedyś ludzie aż tak śmierci się nie bać. Dlaczego? Bo wierzyli, że to jest tylko etap w życiu.
Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani
Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
Błękitne granie.
Na audycję zaprasza Marcin Dębowski.
Proszę księdza, w książce jest też doświadczenie piekła. Niektórzy w piekło nie wierzą, a jednak.
Tak, myślę, że w ogóle największym zwycięstwem szatana w XX czy w XXI wieku jest właśnie to, że przekonał świat do tego, że go nie ma. To jest jego największe zwycięstwo, które otwiera później szereg innych możliwości dla niego. Więc oczywiście, że piekło jest. Kościół jasno się wypowiedział na temat apokatastazy, czyli takiej, no, dziś powiemy herezji, tak, która mówi o tym, że piekło jest puste. Znaczy, on ma, ta apokatastaza ma też różne swoje odcienie i w historii wielokrotnie wracała. Ale generalnie chodzi o to, że piekło jest puste, albo najprawdopodobniej jest puste, albo mamy nadzieję, że jest puste. No, niestety tak nie jest, o czym mamy wprost napisane kilkukrotnie w Piśmie Świętym. Tak? Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, mówi na przykład Pan Jezus wielokrotnie. Przy objawieniach świętej Faustyny, czy w Fatimie, to ten wątek piekła też się pojawia. Czy w sumie teologicznej Tomasza z Akwinu, czy w wielu dokumentach Kościoła, czy w wyznaniach wiary w chrześcijańskich, jeszcze pochodzących ze starożytności. No i oczywiście w Piśmie Świętym, jak już wspomniałem. Więc Kościół katolicki, tu nie ma wątpliwości, to, że piekło jest i że piekło nie jest puste. Natomiast myślę, to też daje do myślenia, że Kościół nigdy o nikim nie powiedział, że jest na pewno w piekle. Jak Kościół wielokrotnie kanonizował kogoś, to znaczy stwierdzał fakt, że ktoś jest w niebie, ale o nikim nie powiedział, że na 100% jest w piekle.
Ja tylko przypomnę słuchaczom, że gościem Radia Niepokalanów jest ksiądz Wiktor Szpunar, autor książek Życie po śmierci. Proszę księdza, w drugiej części tej książki, która niedawno się ukazała, rozmawia ksiądz również z księżmi, dwoma księżmi, którzy też przeżyli śmierć kliniczną. Czy łatwo było ich namówić na tą rozmowę i jak oni zachowywali się rozmawiając z księdzem? Czy oni jakoś emocjonalnie to opowiadali, czy spokojnie? No bo ja widziałem kiedyś, jakiś czas temu, księdza w telewizji śniadaniowej razem z jednym panem, który przeżył wypadek samochodowy, to on bardzo się wzruszył na antenie i to było widać i to było prawdziwe.
Ten program, o którym pan mówi, to rzeczywiście pan nawiązał pan do rozmowy z panem Tomaszem Rucińskim, tylko że on tam przede wszystkim płakał z tego powodu, że w tym wypadku zginął jego mały synek i brat.
Tak, dokładnie. Na początku jemu nie mówili, dopiero później go poinformowali o tym. On tam powiedział właśnie tą historię, że to dziecko na rękach babci, prababci swojej, nie chciało się do niego przytulić.
Tak, dokładnie tak. I dzięki temu on pewnie nie przekroczył tej granicy i mógł do nas wrócić. Natomiast pan Tomasz faktycznie przeżywa to wydarzenie tak emocjonalnie. No wiadomo, że telewizja też jest dodatkowe emocje powoduje i stres. Ale tak człowiek, no, on w tym wypadku stracił swoje dziecko i swojego brata. Zazwyczaj jednak to rzadko się tak dzieje, tak? Że osoby, które mają tą śmierć kliniczną, są uratowane, że ktoś tam jeszcze zginął. Raczej to doświadczenie dotyczy tylko ich, więc te emocje siłą rzeczy są mniejsze. Natomiast wracając do pana pytania co do księży. Księża, czy tak jak inni pozostali ludzie, aż tak emocjonalni nie są, jak wtedy pan Tomasz w trakcie tego wywiadu, bo też nikt wtedy nie ginął z ich najbliższych. Więc myślę, że ja bym powiedział, że księża tak samo się zachowują podczas wywiadów, jak wszyscy pozostali. To tam pewnie dla mnie ma jakieś takie znaczenie, rozmawiając z księżmi, którzy mają takie doświadczenie śmierci tego typu, że no mają też wiedzę teologiczną, mają pewne charyzmaty kapłańskie, więc mi to też to pomaga rozeznać. W pewnym sensie potwierdza autentyczność, tak? Jeśli inny kapłan ma to doświadczenie, przeżył na własnej skórze i później został księdzem albo będąc księdzem miał takie doświadczenie i ma też rozeznanie, że to było prawdziwe doświadczenie Boga, no to dla mnie to jest też ubogacające i jest to też jakaś tam weryfikacja tego wszystkiego.
Proszę księdza, a ja przyznam szczerze, że mnie bardzo ujęła historia pani Irminy z Poznania. Jak jej spotkania z Matką Boską i z Panem Jezusem. Jak ona opowiadała, że odeszła od Boga i spotkanie z Jezusem wyglądało tak. Powiedziałam do Jezusa: nie jestem gotowa spojrzeć na ciebie. A Pan Jezus odpowiedział: Irmina, jesteś dobrym człowiekiem, tylko się pogubiłaś. Zawsze słyszałem, jak się do mnie modliłaś i ze mną rozmawiałaś. Podaj mi swoją dłoń. Aż ciarki przechodzą, proszę księdza, i to jest niewiarygodne.
Gdybym nie dał tych ludzi i bym, jak pan cytuje ten wywiad, to ja widzę twarz pani Irminy i jej głos, jak to mówi. No, w Ewangelii mamy takie zdanie, że Pan Jezus mówi tak: poznacie po owocach. Jeśli ktoś był w życiu dość mocno pogubiony, bo i pani Irmina trochę wróżbiarstwo i takie takie tematy, powiedzmy, ezoteryczne i używki.
Po prostu otworzyła się na złego, jak to ona napisała, krótko mówiąc, tak?
Dokładnie. I ma doświadczenie i przeżywa ogromne nawrócenie. To też jest jakiś argument za autentycznością, myślę, dość ważny tak naprawdę argument za autentycznością jej doświadczenia, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś po jakimś, nie wiem, Fata Morgana, czy jakimś, nie wiem, zwidach, odmienia swoje życie o 180 stopni na wiele, wiele lat, czy przypuszczam, że już na zawsze, gdyby to było po prostu jakieś przywidzenie. Więc myślę, że Pan Bóg, zadziałał w niezwykły sposób, a jakby takim papierkiem lakmusowym jest to, że to jest zmiana już długotrwała, tak, bo trwa już ileś tam lat po tamtym wypadku samochodowym. W sumie widziałem zdjęcia, których akurat tych zdjęć w książce nie ma, one były bardzo straszne. Z jej wypadku samochodowego, one się w książce nie znalazły, natomiast no to cud, że przeżyła, tak powiem. Cud, że przeżyła, bo patrząc na ten wrak samochodu, to wręcz niemożliwe, że ktoś był w stanie przeżyć coś takiego. Więc Pan Bóg tak zadziałał i trzeba się cieszyć, że to nawrócenie było naprawdę, jeśli można mówić, no to spektakularne, tak? Natomiast na pewno jest to też pokazanie, jakimi niesamowitymi ścieżkami Pan Bóg nas odnajduje w najmniej oczekiwanym momencie.
A jeszcze jest, bo tam jest kilka tych historii, ja tylko wybrałem takie, można powiedzieć, takie, które bardzo mnie ujęły. I na przykład jest jeszcze przemiana, którą przeżył Jan Radecki, który był malarzem obrazów satanistycznych, znaczy on, jemu zlecono obraz satanistyczny na malowanie szatana do jakiejś kawiarni o dziwnej nazwie, która po prostu już dzisiaj jej nie ma, bo jest chyba jakieś Muzeum Sztuki Współczesnej w tym miejscu. I jak on szedł rozliczyć się za ten obraz, on namalował ten obraz, to jego po prostu, nie wiem, czy to już w restauracji, w restauracji chyba go napadnięto, zabrano mu tych pieniędzy, ale go pobito strasznie, że on stracił przytomność i wylądował w szpitalu i właśnie tam przeżywał tą śmierć kliniczną.
Tak, to i później przeszedł właśnie nawrócenie i z czasem oczywiście to wszystko trwało, bo nawrócenie też trwa i z biegiem lat i wraz, jeśli teraz nie chcę pomylić historię, bo czasami ja mylę historię bohaterów, natomiast pan Jan Ben Radecki później wybudował pierwszą w Polsce kaplicę pod wezwaniem świętej Faustyny, którą do której do dziś ludzie pielgrzymują i trwa tam takie żywe życie duszpasterskie, ale to wszystko są konsekwencje tego napadu chyba w latach 80. to miało miejsce i mamy rok 2023 i w latach 90. powstaje z jego inicjatywy, z jego też finansów, starań, po błogosławieństwie Jana Pawła II, pierwsza w Polsce kaplica pod wezwaniem świętej Faustyny. I to jest konkretny obraz tego, no nie chcę powiedzieć, że napaści, pobicia i obrazu satanistycznego, ale później
tego nawrócenia się jego, tego człowieka.
Tak, i tego nawrócenia, dokładnie.
Tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, ty wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca blask,
lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
Proszę księdza, a co chciał ksiądz osiągnąć, pisząc te książki? Bo to są prawdziwe historie, tak jak mówimy, ludzi. One są, one żyją, ci ludzie żyją. Ci ludzie, tak jak wspominaliśmy, dawali księdzu swoje dokumentacje medyczne, czyli to nie są wymysły, to są prawdziwe historie. I czy oni się zgodzili chętnie na to, żeby publikować właśnie ich historie?
Znaczy, w drugim tomie jest 15 wywiadów, w pierwszym 3, czyli w sumie 18. Natomiast rozmawiałem z dużo większą ilością ludzi niż z tymi wywiadami, które są w książce, więc oczywiście część osób, to jest zupełnie zrozumiałe i naturalne, się nie zgodziła na wywiad. Część też czułem, że jakoś takie miałem rozeznanie, że to nie jest dobry pomysł, ale przy części miałem taką, kiedy rozmawiałem w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, miałem takie przekonanie, czy same osoby też o tym mówiły, bo to generalnie zazwyczaj jest tak, że jak człowiek otrzymuje łaskę od Boga, jakąkolwiek łaskę, nie? To on chce się tą łaską dzielić. W taki sposób, czy w takiej formie, w jakiej zależy, jaka to łaska, to jak i do czego dotyczy. Ale jeśli my od Boga otrzymujemy łaskę, to później chcemy się tym dzielić. Jak otrzymujemy łaskę wiary, no to w sposób naturalny chcemy się tym podzielić. No i tutaj jest podobnie. Więc po jakimś czasie, jeśli ktoś otrzymuje łaskę od Pana Boga, no to później chce się nią dzielić. Po prostu chce się nią dzielić. I kiedy przychodzi taka sytuacja, że dzwoni taki były dziennikarz, ksiądz, i mówi, chciałbym zrobić wywiad, chciałbym tu wywiad, i dana osoba mówi, no tak, ja bym chciał się tym podzielić, żeby może komuś, kogoś nawrócić, może komuś powiedzieć coś o Panu Bogu. Więc zazwyczaj jest tak, że jest gdzieś tam to pragnienie, żeby się dzielić tym doświadczeniem Pana Boga. No i ja to wykorzystuję, tak, włączając dyktafon. Więc to zawsze działa, to tak, choć bardzo często też się pojawiają i, no, w tych historiach bardzo osobiste tematy, bardzo, bardzo prywatne. Czasami też osoby trzecie i no, to są ludzie, którzy żyją, tak jak pan wspomniał, więc wiadomo, że niektórych tematów nie mogliśmy umieścić w książce, bo po prostu dotyczą trzeciej czy czwartej osoby i są zbyt intymne po prostu, tak? Tak, to tam, oczywiście też trzeba było uszanować.
Tam też jest rozmowa z osobą orientacji może innej, nazwijmy to, ideologii LGBT, i ta osoba też się nawraca, ale tu, tak jak ksiądz wspomniał, tam pada zdanie, zapytam mamę, czy mogę o tym porozmawiać, powiedzieć.
Oczywiście, bo te historie nie są jakby. No i wiadomo, że my żyjemy w rodzinach, w wspólnotach różnych i te historie dotykają innych rzeczy, więc jeśli właśnie Miron, o którym pan wspomniał, no mówi też o swojej rodzinie i o pewnych trudnych relacjach w swojej rodzinie, a ci rodzice czy no, żyją. Tak, i teraz ktoś przeczyta książkę, skojarzy fakty, więc to jest zupełnie zrozumiałe. Inna historia to z kolei żona pana Pawła z Żywca też poprosiła, żeby pewnych wątków dotyczących ich ciężko chorego syna nie umieszczać w książce. Z oczywistych powodów, to jest zupełnie naturalne, tak, bo to jest ich osobisty temat i też to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, naturalne, że część rzeczy jest ich z jakimiś osobistymi rzeczami, zwłaszcza jeśli dotyczą innych osób, tak, wśród najbliższych, to że się nie chcą tym dzielić i chcą to zachować dla siebie, co oczywiście nie zachowywałem się jak paparazzi, tak, tylko oczywiście uszanowałem to bardzo zupełnie zrozumiałe.
Proszę księdza, aż się chcę słuchać dalej, bo cały czas jesteśmy wokół tego pytania, czy jest życie po śmierci? Dlaczego śmierć wzbudza tak skrajne emocje i boimy się jednak tego umierania?
Boimy, myślę, że głównie strach wynika z małej wiary, bo gdybyśmy mieli tą głęboką wiarę, że ja po śmierci no, spotykam się z Bogiem, to kiedy się czyta, jak umierali najwięksi, najwięksi święci i co mówili, o czym myśleli, o, jak to mówili na chwilę przed śmiercią i żyli faktem, że zaraz się spotkają z Bogiem, to niektórzy mówią, że nie mogę się doczekać śmierci, bo zaraz się spotkam z Bogiem. Oczywiście trzeba na to tak pozytywnie spojrzeć, tak? Bo, więc, ale z drugiej strony to mała wiara, ale przede wszystkim nie, chyba nie tyle, aż się boimy śmierci, choć też, zwłaszcza jeśli się nie wierzy w życie po śmierci, no ale też boimy się, może nawet bardziej niż śmierci, to boimy się umierania, czyli tego cierpienia związanego ze śmiercią, niż samego faktu, że już umrzemy. No i na pewno ten strach wzmaga też to, co pan wspomniał kilka minut temu, że jest to temat tabu. To znaczy, że nikt nas do tego nie przygotowuje, że dzieci nie są przygotowane, że umrze kiedyś babcia i dziadek, a jak umierają, to na przykład dzieci się bardzo często nie zabiera na pogrzeb. Już nie mówiąc o tym, dzieci się zabiera do szpitala, żeby się pożegnały z babcią czy z dziadkiem, ale nawet na pogrzeb się dzieci nie zabiera. No i wychowywanie w ten sposób w przyszłości wpływa na to, że człowiek panicznie boi się śmierci.
A proszę księdza, co z osobami, które tego Boga nie mają w planach, nie myślą nawet o Nim i nie wierzą w Niego?
No przypuszczam, że jest im najtrudniej, tak? Bo jeśli my wierzymy w życie po śmierci i to jeszcze w takie dużo lepsze życie po śmierci niż to, które mamy tu na ziemi, to bez wątpienia nam jest łatwiej, nie? Ta nadzieja. I jeśli ktoś uważa, że kończy się jego życie, ta śmierć biologiczna jest śmiercią całego człowieka, no to na pewno to jest też trudniejsze. Natomiast wśród osób, z którymi rozmawiałem i patrzę na różne badania z różnych krajów, a generalnie największą przebadaną częścią, czy powiedzmy grupą społeczną, są pacjenci, którzy byli wcześniej ateistami. Czyli ich doświadczenie NI, tak, było sprzeczne z ich wcześniejszym poglądem. No bo skoro byli ateistami, to w chwili tej śmierci klinicznej, mówię najprościej, no nie powinni zobaczyć, tak? Nie powinni zobaczyć siebie spod sufitu, swojej reanimacji, czy nieba, czy spotkać się ze swoimi bliskimi zmarłymi, czy z Panem Bogiem. A najczęściej, największą grupą przebadaną są badania ze Stanów Zjednoczonych, to nie, ale najbardziej to są właśnie z Holandii, gdzie generalnie możemy uznać, że tam raczej głównym takim, powiedzmy, poglądem jest ateizm. I, no więc oni przeżywają największe zaskoczenie, tak mówiąc wkrótce, tak? Bo się nie spodziewali, że jest coś po tej drugiej stronie, a tutaj niespodzianka.
Proszę księdza, a czy ksiądz się spodziewał, że te książki zrobią taką furorę, bo jest dużo różnych publikacji na podobne tematy. Na przykład lekarza ze Stanów Zjednoczonych, Raymonda Mundiego, Życie po życiu. Taka książka kiedyś była. Ksiądz spodziewał się, że księdza akurat publikacje, tak to teologiczne śledztwo, będzie takim sukcesem, taki odbiór jest, że ludzie sięgają po tą książkę i chcą ją czytać, a czyta się naprawdę szybko tą książkę.
Bardzo dziękuję za miłe słowa. Nie, myślę, że jest to dla mnie trochę zaskoczenie, rzeczywiście, to nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że książka odniesie taki sukces. Natomiast wielokrotnie też słyszałem, jak się z tym zgodzę, że katolicy mają pewien problem z tym z NDI, dlatego, że faktycznie nie ma, albo jest bardzo, bardzo niewiele opracowań teologicznych, chrześcijańskich czy katolickich dotyczących tego zjawiska. Jest bardzo dużo książek na ten temat, oczywiście, natomiast one nie ujmują tego tematu od strony chrześcijańskiej. Generalnie temat jest bardzo, bardzo mocno zdominowany przez New Age, więc myślę, że to też ja osobiście wiele razy szukałem i nie znalazłem katolickiej, czy nawet takiej, no ale katolickiej książki na ten temat w ogóle nie znalazłem. Natomiast jeśli chodzi o książki protestanckie, to w sumie też nie. Znalazłem ileś książek, no takich New Age'owskich, gdzie jest dużo nawiązań do Pisma Świętego, no ale pod żaden wspólnota protestancka się pod tym nie podpisuje. Więc myślę, że to też była pewna nowość na rynku wydawniczym w Polsce, że jest to zjawisko jest opisane od strony tej teologii chrześcijańskiej czy stricte katolickiej.
Proszę księdza, bardzo serdecznie księdzu dziękuję za rozmowę, a gościem audycji Teraz Polskie był autor książek Życie po śmierci, ksiądz Wiktor Szponar. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję i zapraszamy naszych słuchaczy do miłej lektury, bo ta książka naprawdę, jak powiedziałem wcześniej, ją się chłonie.
Bardzo serdecznie dziękuję za te miłe słowa, za zaproszenie do programu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
kiedy byłem mały. Zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat.
Teraz polskie. Na audycję zaprosił Marcin Dębowski.